Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz.
I Anna Piekutowska. La Madrina, Czarna Wdowa, Kokainowa Matka, Chrzestna, Dama Mafii, Królowa Handlu Narkotykowego albo po prostu Griselda Blanco jest bohaterką nowego serialu Netflixa i dzisiaj się zastanowimy, jak ta nowa produkcja wypada na tle innych opowieści o baronach narkotykowych.
I nie tylko opowieści o baronach narkotykowych, czy wystarczy, żeby bohaterką była kobieta w popularnym, nazwijmy to, uniwersum albo w fabularnych wątkach, żeby wyszedł z tego dobry serial.
Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
No to może odpowiedzmy od razu na to pytanie, które zadałaś przed sekundą. To znaczy, czy wystarczy, żeby kobieta była główną bohaterką, żeby serial był jakoś feministyczny czy emancypujący? Rozumiem, że taki był sens twojego pytania. No i jeśli patrzymy na Griseldę, to chyba nie.
No zdecydowanie nie. Ja nie wiem, czy chodziło mi nie tylko o to, czy może być feministyczny i emancypacyjny, co też o to, czy może być w jakiś sposób ciekawy i czy może być dobrą produkcją. Czyli wiesz, na tej fali różnych seriali dotyczących właśnie handlu narkotykami, w ogóle narkotyków, ta Griselda jest jak brakujące trochę ogniwo, czyli mamy tę kobietę, która była taką no, matką chrzestną, ale no, tym żeńskim odpowiednikiem Pablo Escobara. I myślę, tutaj Netflix chciał pociągnąć jednak popularność Narcos i fakt, że ten serial świetnie się oglądał, był dobrze zrealizowany i jest jednym z głośniejszych seriali ostatnich lat, więc postanowił dołożyć spódnicę. No to niestety jest za mało.
Tylko, że wiesz, to wszystko wydaje się spóźnione o dobre 10 lat, bo naprawdę przy oglądaniu Griseldy miałam poczucie, że właśnie, gdyby ten serial ukazał się dekadę temu, to nie miałabym do nich tylu zarzutów, ile mam. On nie tylko w takiej warstwie formalnej, ale przede wszystkim w takim nastroju, sposobie opowiadania. Przede wszystkim ten przekaz, który on niesie, jest taki, no już taki, którego w serialach nie ma. Mamy tutaj takie błędy, jak chociażby to, że staramy się jednak, jeśli robimy seriale oparte na faktach, nie wybielać ludzi, którzy robili coś złego. Staramy się opowiadać o ludziach, którzy może właśnie są jakimiś postaciami pozytywnymi w pozytywny sposób, a negatywnymi jednak je krytykując. Albo, nie wiem, chociażby wydaje się dosyć kontrowersyjne już dzisiaj, takie upiększenie Griseldy przez zatrudnienie w roli głównej Sofii Vergary, gdzie widzimy, że ta kobieta w rzeczywistości, na której losach jest oparty ten serial, no nie była aż tak atrakcyjna jak Sofia Vergara.
To bardzo ciekawe, bo syn Griseldy pozwał, ma zamiar pozwać, nie wiem na jakim etapie to jest, zapowiada pozew wobec i Netflixa, i Sofii Vergary, bo jest oburzony tym, że właśnie celowo obrzydzano jego matkę w serialu, a ona była przecież piękną kobietą, więc widzisz, on patrzy na to trochę inaczej.
Wiesz, mogłabym się założyć, oczywiście jest to spekulacja, ale myślę, że wygrałabym ten zakład, że w dużej mierze chodzi o to, że on nie został zaangażowany do produkcji tego serialu i po prostu czuje, że teraz jego matka jest super popularna i postać jego matki jest super popularna, a on jako spadkobierca jej dziedzictwa, no nic z tego nie ma.
Nic z tego nie ma, a raczej też ma jakieś odium. To jest też ciekawe w ogóle o tych dzieciach, które się pojawiają, bo przecież ten syn, tam mamy trzech synów w tym serialu, on też występuje, w sensie jest jego postać tam odwzorowana. Tak samo na przykład syn Pablo Escobara jeździł po świecie z różnymi odczytami i taką edukacją, szczególnie dla młodych osób, żeby pokazać, że to życie, które miał jako syn Pablo Escobara, to nie było piękne życie pełne blichtru, tylko raczej pełne dramatów, traumy i niszczenia innych ludzi, więc te dzieci...
A Michael Corleone Blanco odcina się od dziedzictwa swojej matki?
Wiesz co, nie słyszałam nic, żeby się odcinał, ale zabiera jakoś głos i istnieje w tej przestrzeni, próbuje zaistnieć w przestrzeni około serialowej, ale wiesz, myślę, że to dopiero początek tego, jak o nim usłyszymy, bo wyraźnie chce być usłyszany. I to, jak media łatwo podchwyciły to, że on właśnie chce pozwać Netflixa, myślę, że to jest i Netflixowi na rękę, i jemu na rękę, więc możliwe, że ta sprawa się trochę potoczy.
No dobrze, to opowiedzmy trochę o samym serialu. Griseldę poznajemy w momencie, w którym wyrusza do Stanów, opuszcza swoje dotychczasowe życie, pakuje jedną walizkę, to co tam pakuje również jest istotne, zabiera swoich trzech synów i postanawia zacząć nowe życie. Nowe, ale jednak na starych zasadach.
Tak, bo decyduje się uciec właściwie przed konsekwencjami swojego czynu, bo w pierwszym odcinku już wiemy, że zastrzeliła swojego męża, który jest bratem bardzo wpływowej osoby w Kolumbii. I kogoś, no jednego z tych takich właśnie baronów narkotykowych z Kolumbii i postanawia w Miami stać się dostarczycielką kokainy różnym dealerom, bogatym ludziom przede wszystkim.
W torbie ma kilogram kokainy i właśnie to staje się jakąś taką pierwszą cegłą w budowanym przez nią imperium narkotykowym. Griselda Blanco znana jest jako właśnie ta najważniejsza kobieta, jeśli chodzi o przemyt narkotyków w latach 70. i 80. do Stanów Zjednoczonych. No i są takie różne historie, które sprawiają, że z jednej strony jest ona postacią fascynującą, a z drugiej strony bardzo mroczną. To znaczy ona, no, zamordowała kilkadziesiąt osób, z zimną krwią potrafiła zastrzelić dziecko, a jeśli chodzi o jej biznes, to na przykład opatentowała, czy jako pierwsza wykorzystała damską bieliznę do przewozu narkotyków, właśnie szmuglowaniu ich z Ameryki Południowej, czy z Ameryki Łacińskiej do Stanów.
Tak, bo ona też miała taką historię, była kiedyś pracownicą seksualną i właśnie też angażuje pracownice seksualne do przemytu narkotyków, więc to jest też taka, tych kobiet jest tam więcej w tej opowieści. No mamy opowieść o patriarchacie, kiedy ona w świecie, gdzie kobiet się nie słucha i są tylko ozdobami, próbuje znaleźć swoje miejsce, miejsce na równi, no i zdecydowanie walczy o to miejsce i wydziera to miejsce, no krwią, pistoletem i chyba raz nawet szablą.
Wiesz, to jest takie ciekawe, bo mówimy, gdyby to nie chodziło o biznes narkotykowy, tylko nie wiem, o miejsce w świecie mediów albo na przykład opowieść o przedsiębiorczyni, która zakłada jakąś firmę i zaczyna walczyć z stereotypami i uprzedzeniami, to byłoby całkowicie okej. Nie wiem, no to byłaby właśnie historia emancypacji, historia podróży, historia wykluczenia kobiet, no bo jednak mamy do czynienia z 80-sami, szalonymi zresztą pięknie pokazanymi w tym serialu. Tylko problem jest taki, że ta kobieta no, emancypuje się na krwi i szkodzie innych ludzi.
I też tutaj warto dodać, że ona jest niezwykle inteligentna i to też jest coś, co ją wyróżnia wśród tych osób w tym właśnie biznesie, w tym przestępczym świadku narkotykowym, bo ona rzeczywiście wymyśla nowe sposoby, nową grupę docelową. To jest niezwykle ważne też w tym serialu, że ona właśnie celuje w tą wyższą klasę średnią, w białych, zupełnie w inne, jakby w innego klienta, że tak powiem. To w ogóle te słowa nie pasują, ale ten aspekt tego, że ona prowadzi biznes, jest w tym serialu jakoś obecny, że on jest przestępczy, ale to jest jednak biznes.
Tak, mamy tutaj jakieś przykłady radzenia sobie z konkurencją, tego, że no, w pewnym momencie jest twist polegający na tym, że ktoś przejmuje jej udziały, czy chce przejąć władzę nad tym, co ona już do tej pory stworzyła. Potem z kolei jest to imperium, które jakoś trzeba ochronić, więc pojawiają się, no też ze względu na takie wydarzenia historyczne i społeczne, fala migrantów z Meksyku, którzy wcześniej siedzieli w więzieniach, czy z Kuby. Już nie pamiętam.
Z Kuby, to była Kuba.
Tak, to była Kuba, rzeczywiście tak, bo to była kwestia też związana z Fidelem Castro. Więc to wszystko jest osadzone tak, żebyśmy my jako widzowie widzki byli na pozycji tego, że jednak Griseldzie będziemy kibicować.
I wiesz, co jeszcze jest taką ważną, takim ważnym aspektem tego kibicowania? To, że ona jest dobrą szefową. Że to ją wyróżnia wśród tych mężczyzn, że ona o te swoje pracownice i pracowników w jakiś często dziwnie pojmowany, ale sposób dba.
Tak, no drogie prezenty dla dziewczyn, które pomagają jej szmuglować narkotyki. Taka właśnie jednym z tych przezwisk czy pseudonimów, które na początku naszej rozmowy wymieniłam, to były też takie sformułowania nawiązujące do macierzyństwa, do opiekuńczości, do tego, że ona była właśnie mamasita, że ona miała dzieci, więc jej pracownicy to byli tacy kolejni jej synowie, którzy pracowali pod jej zwierzchnictwem i którzy też musieli robić bardzo okropne rzeczy, bo tam też w tym serialu są momenty, w których no, ona zleca śmierci, zleca morderstwa, zleca zabójstwa ludziom, którzy absolutnie nie mają ochoty na to, albo na przykład uważają, że akurat to będzie jakoś wyjątkowo niesprawiedliwe, czy niefajne i nie chcą tego robić.
Więc zarysowałyśmy już, o czym jest ten serial. Dlaczego ten serial ci się nie podobał? Bo mimo tego, żeśmy o tym serialu przed nagraniem nie rozmawiały, to jestem w stanie postawić niezłe pieniądze na to, że ci się ten serial nie podobał.
No to, no nie wiem, czy je masz te pieniądze, wiesz, dlatego, że ja go jednak pochłonęłam.
To dobrze, że nie postawiłam.
Tak. Hazard nie, narkotyki też nie. Niekoniecznie wynika to z serialu, który obejrzałyśmy. Znaczy wiesz, ja mam różne wątpliwości dotyczące tego serialu. Też takie jakby warstwie tego przekazu, o którym już trochę rozmawiałyśmy, też w warstwie formalnej, dlatego że ten serial, on się trochę niczym nie wyróżnia. On jest takim serialem, który już widziałyśmy, a szczególnie jak już widziałyśmy Narcos i te z O Escobarze i te z naszym ukochanym tatuśkiem, czyli Boże, zawsze zapominam.
Pedro Pascal.
Z Pedro Pascalem, dokładnie. Jak mogę zapominać w ogóle o Pedro Pascalu? I wiesz, i mamy tutaj po raz kolejny tę samą historię, taką jeden do jednego tą samą, bo to jest trochę historia wzlotów i upadków i ogólnego potem upadku. Natomiast no ja rzeczywiście ten serial obejrzałam na raz. Usiadłam, obejrzałam, wstałam, więc on jakoś mnie przyciągnął. I myślę, że kluczem do tego, dlaczego on mnie przyciągnął, jest jednak Sofia Vergara, która może do tej pory sprawdzała się najbardziej w serialach komediowych. Zresztą my ją znamy najbardziej z tej swojej komediowej nóżki. No i to też ze względu również na to, z jak bardzo mocnym akcentem mówi, bo rzeczywiście jest mało takich dramatycznych ról dla kobiet, które w ten specyficzny sposób mówią po angielsku. To trochę tak jakby u nas Joannę Krupę gdzieś chcieć zatrudnić, ale podobno jej akcent jest fejkowy.
Ten ale taki, wiesz co, to jest trochę
amerykanizowany.
Ja bym powiedziała, że to jest trochę coś innego niż akcent Joanny Krupy, bo ona ma jednak akcent amerykański, który kojarzy się z wyższym statusem. A my tutaj rozmawiamy o bohaterce, która ma akcent, który w Stanach Zjednoczonych i ten angielski sznyt nie kojarzy się z wyższym statusem, tylko wręcz z niższym statusem.
I właśnie też jest traktowany komediowo.
No to jest, ja się zastanawiałam długo w tym serialu i patrzyłam, czy ten akcent służy temu dramatyzmowi, czy jednak jest czymś, co sprawia, że ta postać się wydaje w jakiś sposób groteskowa. Że to jednak jest bardzo cienka granica i moim zdaniem raz Sofia Vergara ją przekracza, raz nie, że to bardzo mocno balansuje na tej granicy. Rzeczywiście Sofia Vergara jest mocnym punktem tego serialu i ona przyciąga i też zwracałam przede wszystkim uwagę na nią, ale jednocześnie mam takie poczucie, że ten serial jest tak nierówny, że z kolei te postacie, które są w tle, są tak sztampowe i tak po prostu jak narysowane, wiesz, jakbyśmy teraz tutaj postanowiły zaprosić też was do rozmowy, żebyście dzwonili i wymyślmy serial, co musi być w tle takiej postaci jak Griselda, to byśmy w 7 minut wspólnie wymyślili wszystkie te postaci, bo one są takie tak klasyczne i tak niezniuansowane.
To prawda. Mnie też bardzo ciekawiły relacje Griseldy z innymi kobietami, bo tutaj różnie się te opowieści przeplatały, dlatego że mamy też taki stereotyp o tym, że kobieta w męskim świecie to jest taka kobieta, która będzie sekowała inne kobiety. A ona miała taki jednak inny klimat, to znaczy ona jakoś, tak jak powiedziałaś, była dobrą szefową, starała się te osoby, które dla niej pracowały, jakoś wzmacniać, wierzyła w nie, kibicowała im, trzymała im kciuki, miała przyjaciółki. prawdziwe czy nie, to potem się też zmienia ze względu na nauk samej Griseldy. Ale jednak rzeczywiście twórcy postanowili opowiedzieć o Griseldzie jako o takiej kobiecie, która umie w siostrzeństwo.
Tak, i to jest też pokazane nie tylko jako Griselda, jako oś, ale też między tymi różnymi kobietami. I te interakcje są rzeczywiście ciekawe. Też jest ciekawy ten wątek tego, jak Griselda wykorzystuje swoją seksualność jako broń też w świecie męskim. I robi to bardzo świadomie i bardzo też, bym powiedziała, emancypacyjnie. No i ten wątek tego jej doświadczenia jako pracownicy seksualnej i jakie to niesie ze sobą pokłosie, ale wciąż, widzisz, ty usiadłaś i obejrzałaś, a ja miałam wrażenie, że ja tak zmęczyłam ten serial, że tak siedzę i ten odcinek jest jeszcze wciąż w pierwszej połowie. O nie, to jest dopiero trzeci, przecież ja mam wrażenie, że siedzę tu 5 godzin, a to dopiero trzeci odcinek, więc miałam z kolei takie wrażenie, że on mi się bardzo dłużył, że jak oglądałam Narcos, i to są naturalne porównania, to było tak, że po prostu no, od razu się odpalało następny, że bardzo czekałam na to, co się wydarzy dalej. I to dotyczyło wszystkich sezonów Narcos. A tu miałam takie poczucie, że no, niby wszystko się toczy, że to jest tak klasyczne, ale jednak mnie trochę znudziło i byłam bardzo zaskoczona, że w styczniu to był jeden z najczęściej oglądanych seriali na Netflixie.
No ale wiesz, to jest taka trochę Netflixowa owsianka, to znaczy serial, który się niczym nie za bardzo wybija, ale rzeczywiście korzysta z tych tropów, które są ogólnie rzecz biorąc bardzo popularne, więc no to jest, wiesz, zawsze ten taki paradoks tych zestawień, że obejrzyj serial podobny do. I myślę, że no, to oczywiście się wszystkim naturalnie kojarzy z Narcosami, którzy przecież mieli no, ogromną popularność. Był bardzo duży hype na ten serial. I myślę, że jest wiele osób, które jakoś za nim tęskniły. Ja nie wiem, czy tę tęsknotę wypełni Griselda, bo też no, nie na tyle byłam zaangażowana w Narcos, żeby tęsknić za tego typu opowieściami. I też jakby opowiedziałyśmy o tym, dlaczego one są problematyczne. Natomiast no, to jest też serial z dobrą promocją. To jest też ciekawa kwestia, dlatego że ten serial był promowany przynajmniej w Polsce takim hasłem związanym z torebkami, że no, poznacie kobietę, która nosi najlepsze torebki w mieście, coś takiego. I jeszcze nie wiedząc o tym, że będzie to o baronce narkotykowej i że to jest jakieś nawiązanie do torebek z narkotykami, myślałam o tym, że aha, czyli wchodzi nowy serial na temat jakiejś projektantki mody, czy tam osoby, która jest związana z modą, więc może dorzucimy do tego nowy serial o Cristobalu Balenciadze i zrobimy nowy odcinek na temat mody. No potem się okazało, że to jednak nie moda, tylko morderstwa i dragi.
Tak, i ten serial jest też promowany w takiej telewizji standardowej, klasycznej, więc zdecydowanie Netflix wierzy w ten serial. Ale też mam takie poczucie, że to jest taki serial, który może zdobyć szeroką publiczność, właśnie dlatego, że on, wiesz, nie jest, jest klasyczny, nie jest taki wymagający, jest tym, co w serialach znamy, co nam sprawia jakąś taką przyjemność i można to obejrzeć. Wiesz, ja też wróciłam do Narcos, spróbowałam obejrzeć parę odcinków Narcos i zdałam sobie też sprawę, że tego to już mi się tak dobrze nie ogląda jak wtedy. Więc też zastanawiam się, na ile właśnie to kluczowe jest to spóźnienie, o którym mówisz, że może Griselda jest też niezłym serialem porównywalnym do Narcos, tylko po prostu staliśmy się, a my to już na pewno, bardziej wybredne w tym, jakie seriale nam w jakiś sposób imponują, co ciekawego się ogląda, bo to Narcos też nie było tak, że miałam ochotę oglądać kolejne odcinki. Chociaż może też to jest związane z tym, że jednak ten serial był zbudowany na jakimś napięciu, mimo że znaleźliśmy finał tej historii. Przecież oglądając Narcos wszyscy wiedzieliśmy, co się stało z Pablo Escobarem, to jednak miałam takie poczucie, że nie chcę do tego wracać.
Wiesz, to też jest kwestia tych trendów różnych, które przychodzą i odchodzą w serialach. Przecież Narcos to też był serial, który skorzystał po prostu z popularności Breaking Bad. Breaking Bad się skończyło w 2013, no to można było wymyślić właściwie zaraz po Narcos, które też będą gdzieś tam z jednej strony bardzo brutalne i bardzo takie dosłowne w pokazywaniu przemocy i różnych okropnych sposobów na to, jak kogoś uśmiercić, a jednak będą też miały, niosły ze sobą jakąś historię rodzinną, jakiś dramat, jakieś takie bliskie, bliskie relacje i trochę też usprawiedliwiały jakimiś problemami to okrucieństwo. To no, przecież Griselda też trochę pokazana jest jako osoba, która była ofiarą przemocy, która właśnie miała jakieś traumatyczne przeżycia z dzieciństwa, która miała traumatyczne dorastanie, wyszła z biedy i tak dalej. I to w jakiś sposób się wyemancypowała, czyli na morderstwach i na handlu narkotykami jest związane z tą jej przeszłością i że to jest trochę też tym tłumaczone.
Ale wiesz, to teraz tak myślę, że po Narcos było dużo i książek i innych produkcji, bo mieliśmy książkę wspomnianego syna Pablo Escobara, była książka partnerki byłej Pablo Escobara, tej dziennikarki, która się w Narcos pojawiała, zresztą też zekranizowana, czyli kochając Pabla, nienawidząc Escobara. I film, który powstał, to był film z Penelope Cruz i Javierem Bardem. I to też nie były produkcje czy książki, które stawały się jakimiś wielkimi bestsellerami, więc może też jest tak trochę, że Narcos wyczerpało tę chęć. A w porównaniu z Breaking Bad to też było ważny głos, bo to była też mniej biała historia. Bo Breaking Bad było bardzo białe. To było opowieść o białych handlarzach narkotykami. Tam się pojawili jacyś współpracownicy, którzy byli innego koloru skóry, a tutaj było o tym źródle tych narkotyków, tym największym źródle.
Tak, i to był też jakiś przełom, kiedy to tak bardzo zyskiwało popularność jednak, szczególnie w tym amerykańskim kontekście jakby migracyjnym i tak dalej. To jest również ciekawe. I chciałam cię zapytać i naszą rozmowę trochę skierować na tory, zastanawiając się, jak zrobić dobrą, czyli taką wiarygodną, pełnokrwistą i zniuansowaną postać kobiecą, a jednocześnie postać, która będzie wilianką, która będzie po prostu złolem tym naszym serialowym czy filmowym i które dla ciebie te złe kobiece postaci w świecie serialowym są najciekawsze i z których mogliby skorzystać twórcy Griselda, ale tego nie zrobili.
To jest bardzo ciekawe pytanie, bo to jest to pytanie, które zrzuca mnie z tak wygodnego krzesełka recenzentki i osoby, która ocenia to, jak idzie to innym i ma teraz powiedzieć, jak to wychodzi, jak to zrobić. Ja myślę, że tutaj jest, to jest trudne zadanie w tym, że wydaje mi się, że przez to, że przez stulecia, jak kobieta była tym złym charakterem, te wszystkie czarownice w bajkach o złe macochy i zazdrosne jakieś starsze kobiety, to myślę, że tutaj ja bym szukała takiej złej postaci, która jest zła ze względu na siebie i tylko swoje dobro. Czyli ja bym chciała zobaczyć taką trochę psychopatyczną postać. Nie dlatego, że tutaj jest strona, gdzie możemy empatyzować, tylko kogoś, kto jest po prostu zły tylko i wyłącznie dla siebie, ale teraz nie przychodzi mi do głowy żadna taka postać, więc chyba muszę chwilę pomyśleć. Ty masz kogoś w pamięci takiego?
Tak, oczywiście, że mam. To są takie kreacje, które rzeczywiście zapadają w pamięć jako te odrażające i one chyba nie są takie gdzieś na granicy, tylko już na takiej twardej po prostu tej linii, która wskazuje nam, że one są absolutnie nie do lubienia i na pewno taka jest ciotka Lidia z Opowieści Podręcznej, która jest jakąś absolutnie brutalną, złą osobą i ten jej to jej zamiłowanie do bycia dręczycielką swoich nie wiem jak to nazwać, podwładne, jest zatrważająca, szczególnie, że ona to wszystko robi w takim okropnym sosie troski, robię to dla twojego dobra, dzięki temu będziesz lepszą osobą. Więc jest to dla mnie taka postać, która jest takim przykładowym momentem kobiecego zła.
Tak mnie zainspirowałaś i dla mnie dobrze z taką dobrze skonstruowaną postacią złej kobiety była Cersei Lannister z Gry o Tron. Ona była wiarygodna, była zła, miała ludzi, o których się w jakiś sposób troszczyła, ale też często nimi manipulowała, a jednocześnie była jakaś taka spójna, nieprzerysowana, ale też nie szukano tutaj w niej, w jej historii jakiegoś empatycznego wytłumaczenia, dlaczego ta kobieta właśnie zachowuje się tak, a nie inaczej.
No trochę tu szukano, tak, jedyna kobieta, jakby też u Lannisterów zbyt dobrze nie traktowana, też w patologicznym związku ze swoim bratem i tak dalej. Myślę, że tam były jej wytłumaczenia, a już szczególnie ten jej koniec miał trochę nam ją uromantyzować jako bohaterkę wielkiego romansu, a nie jako po prostu wredną, okropną i mającą krew na rękach osobę. I też myślę, że...
Ale wiesz, że to, jej, ale to jest kluczowe, że jej to nie usprawiedliwiało. To nie jest tak, że ona była rozgrzeszana przez to. Tylko rozumieliśmy, jakie ma motywacje. I to jest trochę co innego niż taka empatia, bo u tej Griseldy jest tak, że my jesteśmy gotowi to wszystko wybaczyć. I to jest problem tego serialu. A u Cersei Lannister nie jest tak, że jesteś gotowa jej wszystko wybaczyć, oglądając Grę o Tron, tylko dlatego, że wiesz o tych wszystkich połączeniach.
Dla mnie też taką jeszcze nadal postacią zagadką, ale może już trochę nam ta zagadka odkryje kilka swoich tajemnic, bo wiemy, że powstaje nowy sezon Severance. Zresztą ostatnio pojawiło się kilka zdjęć właśnie z kręcenia tego sezonu w internecie. Jest ta postać Patricii Arquette, która no, widać, że nie ma dobrych zamiarów. Widzimy, że nie stoi po stronie naszego głównego bohatera, która jest właśnie taką bezlitosną, bardzo korporacyjną osobą, a z drugiej strony jest też osobą, która właśnie nie do końca wiemy, czy kim jest, nie? Że nie znamy jej tożsamości na tyle, żeby zrozumieć, o co jej jeszcze chodzi.
To prawda. Tutaj może być wiele do opowiedzenia. Zresztą serial Severance na Apple TV Plus do obejrzenia koniecznie dla tych z was, co jeszcze nie widzieli. To był serial, który w zeszłym roku, już nie w topce naszych seriali z 2022 roku się pojawił dość wysoko. Nawet nie pamiętam, czy nie był na pierwszym miejscu, ale nie chciałabym teraz jakoś wprowadzić w błąd. Myślę też o takich postaciach, które są w jakiś sposób egoistyczne, bo wiesz, rozmawiamy o takich złych, złych postaciach, ale mamy też takie, wiesz, serialowe egoistki, które są tak bardzo skupione na sobie, że nie biorą pod uwagę zupełnie innych osób. I na przykład takim charakterem, który w jakiś sposób nazwałabym nawet czarnym, jest Hanna z Dziewczyn.
To prawda, tylko pytanie, czy ona jest złym charakterem, czy jest po prostu nielubianą postacią? Bo wydaje mi się, że to są dwie różne rzeczy.
Myślę, że ona bardzo rani ludzi wokół siebie i bardzo ich wykorzystuje i że na takiej kanwie serialu obyczajowego można by było powiedzieć, że ona jest tą złą bohaterką.
Mhm. No to nie, jednak ja myślałam o takich bardziej oczywistych i wprost złych bohaterkach, a może właśnie nie, dlatego że myśmy się zachwycały latami serialem Killing Eve, aż przestał być dobry. Niestety ten ostatni sezon jest fatalny, absolutnie nie do oglądania. Ale jednak Jodie Comer gra złą osobę, gra morderczynię.
Tak, ale czy kibicujesz Jodie Comer, czy kibicujesz tym, którzy ją gonią?
A jak powinno być, twoim zdaniem? Czy jednak twórcy tego serialu robią wszystko, żeby nam pokazać postać Villanelle w takim dobrym świetle, żeby wybić jej, nie wiem, niestabilność emocjonalną, żeby wybić jej jakieś deficyty, to, że po prostu jest bardzo zmanipulowana, jakby zaprogramowana na to, żeby zabijać, a nie na to, że faktycznie zabija, przychodzi jej to z dużą lekkością i nie ma z tym problemu i że to nie jest dobre.
Ja myślę, że tutaj też jest ona skonstruowana tak, żebyśmy jej kibicowali, że to tak jest skonstruowane tak, że mamy piękną, inteligentną kobietę i chcemy być w drużynie pięknej, inteligentnej kobiety, a nie tych ludzi, którzy giną z jej rąk. I to też
czyli
jest
Griselda.
Bardzo... No tak, to jest dokładnie to samo, czyli tworzymy postać tak i tutaj ten wygląd ma znaczenie, to ta inteligencja ma znaczenie, żeby właśnie być w tej drużynie potencjalnie zwycięskiej.
Ale jest taka postać, którą myślę, że zgodzisz się ze mną, że jest zdecydowanie negatywna, a która no, budzi różne emocje, mianowicie Phyllis Schlafly w Mrs. America, którą gra świetna Kate Blanchett, zresztą doskonała aktorka właśnie do roli takich zimnych, wycofanych kobiet, które mogą być nielubiane. No jej postać jest, pomimo tego, że właśnie ubiera się w jasne kolory, jest taka nienaganna, piękna i wspaniała, to masz całkowitą pewność od pierwszej minuty, że jest to postać odrażająca.
Tak, ja myślę, że ją można by było łatwo przykleić do opowieści podręcznej. Dokładnie ze wszystkim tym, co sobą i reprezentuje, i mówi, i jak wygląda. Tylko pewnie musiałaby zmienić na szmaragdowy ten swój uniform, ale to nie jest jakaś duża zmiana. Więc rzeczywiście ta opowieść, no i też prawdziwa bohaterka, bo my rozmawiamy o serialu opowiadającym o prawdziwych wydarzeniach ze Stanów Zjednoczonych.
Tak, a jednak nie jestem sobie w stanie przypomnieć, czy to bohaterki takiej filmowej, czy to bohaterki serialowej, która rzeczywiście no, była takim postrachem, takim kimś, kim, nie wiem, można było straszyć dzieci. Ktoś, kto od razu wzbudzał w tobie negatywne emocje. Masz kogoś takiego?
No oczywiście, że tak. No, otworzę ci taką, takie drzwi i przez nie przejdź. Harry Potter.
Haha, profesor Dolores Umbridge.
Oczywiście, oczywiście. I to jest znowu pastelowa, kulturalna w obejściu kobieta, która jest przerażająca. I jeszcze warto dopowiedzieć o bohaterce granej przez Helenę Bonham Carter, czyli Bellatrix Lestrange. Zresztą Helena Bonham Carter opowiadała w różnych wywiadach, że przez długi czas dzieci jej się bały. Jak gdzieś się pojawiała w jakimś miejscu, to jak ją widziały, to była właśnie przerażająca. I to są dwie złe kobiety z tej samej produkcji, które w zupełnie inny sposób, ale są wiarygodne i przerażające.
Tak, no ale mamy do czynienia z jednak literaturą czy popkulturą dla dzieci, więc to straszenie jest trochę inne i też trochę czego innego wymagamy od takich postaci, ale w międzyczasie, jak mówiłaś o Harrym Potterze, to mi się przypomniała jednak pani Gandolfini, czyli matka Tonego Soprano, która ona ostatnio straszna. Jakoś mi weszła mi mocno w głowę, dlatego że zrobiłyśmy sobie powrót do rodziny Soprano. Zresztą możecie posłuchać naszego odcinka właśnie o tym serialu po 30 latach od premiery. I co to była za baba? No nie mam pytań, naprawdę. To jest dopiero osoba, którą można straszyć. Nie tylko dzieci, ale i dorosłych.
To mi przychodzi do głowy bohaterka i nie mogę powiedzieć, która, bo to wiadomo po finale, ale w serialu z Amy Adams.
Ostre przedmioty.
Dzięki, właśnie, od razu wiedziałaś. I końcówka jest taka, że gdy poznajemy, kto jest sprawcą zbrodni, to jest takie zło, które jest straszne, bo jest zupełnie nieprzewidywalne. W takim miejscu, gdzie się tego nie spodziewaliśmy i ja pamiętam, że byłam przerażona tą postacią.
No, to jest seria z 2018 roku, więc pokuszę się na mikrospoiler i powiem, że teraz już możemy zakończyć sekcję złych matek w tym temacie.
I złych nastolatek, chciałam tak powiedzieć, bo tam właśnie jednak ta nastolatka była tą, która była dla mnie bardziej przerażająca, dlatego że się tak pięknie też w tym kryła.
A jakie są wasze ulubione postacie kobiece, które są wrogami, które są złolami, które są właśnie wilankami, przeciwniczkami? Piszcie do nas na seriale@maupatok.fm.
A teraz życzymy dobrego oglądania, ale niekoniecznie serialu Griselda.
I zapraszamy za tydzień.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska. Dobrego oglądania.
Jeśli spodobał ci się ten podcast, zasubskrybuj go, oceń, podziel się ze znajomymi linkiem do nagrań.
Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery na tokfm.pl.